Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. W Warszawie w czwartek odbyła się pierwsza konferencja prasowa podkomisji badającej katastrofę smoleńską, którą w lutym powołało Ministerstwo Obrony Narodowej. O manipulacjach i fałszerstwach w zapisach czarnych skrzynek mówił wiceprzewodniczący podkomisji profesor Kazimierz Nowaczek. Poinformował, że z polskiej skrzynki wycięte zostały około 3 sekundy, a z rosyjskiej około 5 sekund. Cała tragedia i rozpad samolotu rozpoczął się na dystansie około 900 metrów.
Pierwszym poszukiwanym przyrządem na miejscu katastrofy są czarne skrzynki. Czarne skrzynki są podstawowym dowodem i podstawowym materiałem badawczym w każdej katastrofie lotniczej. Podkomisja odnalazła w materiałach źródłowych Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Polskiego, Państwowego, pełne zapisy polskiej skrzynki i rosyjskiej skrzynki. Jeżeli porównamy to z poprzednią informacją z raportu ATM, widać, że z polskiej skrzynki wycięte zostały około 3 sekundy, z rosyjskiej około 5 sekund.
Profesor Nowaczek dodał, że w kokpicie Tu-154M nie zidentyfikowano głosu dowódcy sił powietrznych generała Andrzeja Błasika. Odczytał oświadczenie zespołu lotniczego w tej sprawie.
Twierdzamy, że jego głos nie został zidentyfikowany. Po pierwsze, przez żadną z trzech osób z podkomisji dobrze go znających. Po drugie, przez żadną z dotychczasowych specjalistycznych ekspertyz laboratoryjnych dokonującą wskazania mówców. Są to Centralne Laboratorium Kryminalistyki Komendy Głównej Policji, Instytut Zena, profesor Grażynę Demenko. I po trzecie, w dotychczasowych naszych badaniach. Ponadto stwierdzamy, że Komisja Millera ani zespół biegłych prokuratury nie podały żadnych wyników badań mogących być podstawą identyfikacji generała Błasika.
Nie przyjmujemy żadnych wstępnych hipotez, żadnych założeń, podkreślił przewodniczący podkomisji dr Wacław Berczyński. Mówił też, że prace opierają się na wszystkich materiałach, które były dostępne dla Komisji Millera, a także innych.
Katalogując dane, staramy się również ocenić ich prawdziwość, dlatego że wiele danych otrzymaliśmy na przykład ze źródeł rosyjskich czy zagranicznych, powiedzmy, i musimy zadać sobie pytanie, czy nie były manipulowane. I znaleźliśmy już dowody, że były manipulowane niektóre dane.
Szef MON-u Antoni Macierewicz powiedział, że strona rosyjska otrzyma nowe materiały na temat katastrofy smoleńskiej, jak tylko przekaże to, o co przed miesiącem podkomisja smoleńska zwróciła się do szefowej Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego Tatiany Anodiny. Rzecznik rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa powiedziała w czwartek, że nagrania korespondencji radiowej z 10 kwietnia 2010 roku zostały swego czasu starannie przebadane przez Komisję Międzynarodową, w pracach której brali udział i sami Polacy, mówiła. Premier Beata Szydło odwołała Dawida Jackiewicza z funkcji ministra skarbu. Szefowa rządu poinformowała, że wypełnił już powierzone mu zadanie i podziękowała ministrowi za dotychczasową pracę. Premier powiedziała, że resort zostanie zlikwidowany do końca roku. W ciągu 2 tygodni do Sejmu trafi odpowiedni projekt ustawy. Podkreśliła, że w programie Prawa i Sprawiedliwości spółki Skarbu Państwa odgrywają ważną rolę, dlatego konieczna jest bardziej sprawna i transparentna organizacja oraz nadzór nad nimi.
Kiedy Prawo i Sprawiedliwość przygotowywało program, jednym z podstawowych założeń była inna organizacja, inna struktura ministerstw zajmujących się nadzorem nad Skarbem Państwa. Założeniem podstawowym była likwidacja ministerstwa i inna, bardziej transparentna, przejrzysta, skuteczniejsza struktura, która pozwala na realizowanie ambitnych planów rozwojowych. Kiedy utworzyliśmy rząd, rozpoczęły się od razu prace nad przygotowaniem tych zmian organizacyjnych. Pan minister Dawid Jackiewicz wywiązał się ze swojego zobowiązania i przedstawił koncepcję rozwiązania legislacyjne.
Uchwałę o likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa rząd przyjął pod koniec lipca. Odwołany szef resortu w terminie przedstawił rządowi ostateczny harmonogram, projekt i założenia dotyczące likwidacji ministerstwa. Proces ten będzie nadzorować minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs ofert na wybór szpitali, które będą realizować program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce. O sprawie napisał nasz dziennik. Głównym celem programu na lata 2016-20 jest zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności. Powstanie sieć co najmniej 16 referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności. Dr Tadeusz Wasilewski, kierownik kliniki na Promedica w Białymstoku, pozytywnie ocenia rządowy program. Jednak jak podkreśla, istnieje zagrożenie, że leczeniem niepłodności mogą się zająć te same szpitale, które realizowały dotąd program in vitro.
Obawa, że ci sami ludzie będą realizowali ochronną medycynę prokreacyjną, a w tym samym czasie również program in vitro, niestety istnieje i moim zdaniem zupełnie to się wyklucza, bo medycyna ochronna, prokreacyjna zakłada pomoc małżeństwom, które cierpią z powodu niepłodności, a jednocześnie ochrania ludzkie życie od chwili poczęcia. Z definicji początków ludzkiego życia, z definicji biologicznej wyraźnie wynika, że fuzja, połączenie komórki jajowej z plewnikiem to jest początek ludzkiego życia i na to trzeba zwrócić bardzo baczną uwagę.
Do konkursu mogą przystąpić szpitale, które prowadzą działalność z zakresu leczenia niepłodności, między innymi w zakresie poradnictwa medycznego, diagnozowania przyczyn niepłodności czy leczenia farmakologicznego i chirurgicznego. Kwota przewidziana na realizację programu to około 60 milionów złotych. Termin składania ofert upływa 27 września bieżącego roku. MSWiA nie prowadzi i nie planuje żadnych zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych, poinformował na konferencji szef resortu Mariusz Błaszczak. Minister zdementował tym samym doniesienia jednego z dzienników dotyczące ograniczenia przywilejów służb mundurowych. Jak podała gazeta, wypłaty emerytur dla policjantów, strażaków czy żołnierzy miałyby być możliwe dopiero po osiągnięciu przez nich powszechnego wieku emerytalnego.
Zapewniam Państwa, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie prowadzi ani nie planuje prowadzenia spraw, które miały być związane ze zmianą systemu emerytalnego w polskiej policji. To, co ukazało się w gazecie, nie mam pojęcia, jakie są źródła, ale z całą pewnością Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie planuje żadnych zmian w systemie emerytalnym. Mamy przygotowaną, co prawda, ustawę, ona już jest po uzgodnieniach międzyresortowych, ale ta ustawa dotyczy emerytur ubeckich. Emerytur esbeckich i ta ustawa będzie wprowadzona.
Oświadczył minister Mariusz Błaszczak. Nowelizacja tzw. ustawy dezuzbekizacyjnej z 2009 roku zalicza się jednak, jak wskazał szef MSWiA, do innej kategorii spraw. Tu chodzi o sprawiedliwość, dodał. Obecnie funkcjonariusze, którzy rozpoczęli służbę do 1 stycznia 2013 roku, mogą przejść na emeryturę po 15 latach, otrzymując 40% ostatniego uposażenia. Mundurowi pełniący służbę od 2013 roku mogą otrzymywać świadczenia emerytalne po 55 roku życia i 25 latach służby. Maksymalna wysokość emerytury ma sięgać 75% obecnego wynagrodzenia. Więcej wolności, więcej wzajemnego poszanowania, ale także i koniecznej solidarności to przyszłość Unii Europejskiej, która zostanie zaakceptowana przez obywateli, powiedział prezydent Andrzej Duda. Szef państwa polskiego uczestniczył w spotkaniu grupy Arajolos w stolicy Bułgarii. Rozmowy poświęcono m.in. temu, jak odbudować zaufanie obywateli do Unii Europejskiej oraz o euroatlantyckiej integracji Bałkanów. Podczas konferencji prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że jeżeli za kilka lat obywatele Wielkiej Brytanii będą chcieli powrotu do Unii Europejskiej, będzie to oznaczało, że budowa Unii jest procesem sukcesu.
W moim przekonaniu, aby tak się stało, potrzeba jest, żeby Unia była Unią wolnych narodów i równych państw i aby przede wszystkim tak działać, by cały czas obywatelom Unii Europejskiej kojarzyła się z wolnością i rozwojem, a nie z zakazami i nakazami, które są dla nich niezrozumiałe. Aby przestała się kojarzyć z biurokracją, jak wielokrotnie się dzieje, a kojarzyła się ze sprawnym działaniem. A więc, proszę Państwa, więcej wolności i więcej wzajemnego poszanowania, ale także i koniecznej solidarności. To jest dla mnie przyszłość Unii Europejskiej, która zostanie zaakceptowana przez obywateli.
Wśród pozostałych uczestników spotkania w Sofii byli prezydenci Malty, Bułgarii, Słowenii, Włoch, Portugalii, Łotwy, Niemiec, Węgier i Finlandii. Amerykanie chcą tworzyć ludzko-zwierzęce hybrydy. Zdecydowany sprzeciw wyrazili ku temu księża biskupi i etycy. O sprawie napisał nasz dziennik. Eksperymenty mają polegać na wprowadzaniu ludzkich komórek macierzystych do zarodków zwierzęcych, w tym przypadku myszy lub szczurów. Projekt ma być finansowany przez tamtejszy rząd. To jest niedopuszczalne z punktu widzenia moralnego, powiedziała dr Hanna Wójkowska, bioetyk. Dodała, że upust takiemu pomysłowi dała procedura in vitro. Bioetyk przypomina, że łączenie gatunków będzie miało liczne złe konsekwencje.
Wszystkie parlamenty świata i wszyscy naukowcy powinni temu się bardzo przeciwstawić. Jest to efekt tego, co zrobiono z człowiekiem, chodzi o in vitro. Prawda? Najpierw zaczęto sprowadzać sztucznie ludzkie istoty poza ustrojem kobiety na szkle, manipulować zarodkami, materiałem genetycznym. Jest dostępność do tego materiału genetycznego, a teraz po prostu róbmy co chcemy, prawda? Możemy tym materiałem genetycznym, tym dziedzictwem człowieka bawić się w dowolny sposób. Tutaj no, oczywiście natura się sprzeciwi temu zdecydowanie. Bardzo jest to niebezpieczne, bardzo niedobre i z punktu widzenia moralnego no, niedopuszczalne.
Tymczasem już w 2000 roku Papieska Akademia Życia wyraźnie stwierdziła na podstawie pełnej analizy biologicznej, że żywy embrion ludzki od momentu zjednoczenia gamet jest człowiekiem. Stąd też jako jednostka ludzka ma prawo do własnego życia, w związku z tym każda interwencja, która nie jest na korzyść zarodka, narusza to prawo. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.